Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI, minęła godzina 18. W poniedziałek 7 sierpnia wita serdecznie Anna Rzeczycka. W studio dyżurują Moca Popowska i Matthias. Za chwilę usłyszą Państwo audycję, w której po wiadomościach dziennika, które przygotowałam wraz z Sylwią Gips i Piotrem Moszyńskim, usłyszą Państwo przegląd prasy francuskiej i felieton Co nowego w Europie, poświęcony dzisiaj m.in. paleniu papierosów. W części magazynowej usłyszymy felieton ekonomiczny Wojciecha Sikory i Eurekę Piotra Rosochowicza. Sięgniemy także do naszych archiwów, by wydobyć z nich felieton Krzysztofa Rutkowskiego o wielkim filozofie Emanuelu Levinasie i ostatni, szósty już odcinek audycji, którą Agnieszka Kumor poświęciła Jacquesowi Brelowi. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Izraelska ofensywa w Libanie znowu się dzisiaj nasiliła. W bombardowaniach na wschodzie i południu kraju zginęło co najmniej 33 Libańczyków, 40 innych libańskich cywili poległo pod gruzami domu we wsi Hula, który zbombardowany został przez lotnictwo izraelskie. W reakcji na ostrzał terytorium Izraela przez katiusze Hezbollah, premier izraelski Ehud Olmert i minister obrony Amir Peretz zebrali gabinet wojenny i udali się wspólnie na granicę izraelsko-libańską na konsultacje z dowódcami Cahalu. Izraelski dziennik Haaretz zapowiada likwidację szefa Hezbollah, szejka Nasrallaha. W Nowym Jorku dojść ma jutro do spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa. Przedmiotem obrad będzie projekt rezolucji w sprawie zawieszenia broni w Libanie. Pomimo krwawych starć międzywyznaniowych, premier Iraku Jalal Talabani zapewnia, że Irak nie jest terenem wojny domowej. Francuska organizacja pozarządowa Akcja Walki z Głodem postanowiła zawiesić swój program dla Sri Lanki i rozważyć dalszą swą obecność na wyspie po tym, jak na wschodzie kraju zamordowanych zostało 15 jej pracowników. Mówi Paryż. Izraelska ofensywa w Libanie znowu się dzisiaj nasiliła. Według wstępnego raportu policji libańskiej w miejscowości Hula na południu kraju pod gruzami domu zburzonego przez izraelskie bombardowania zginęło prawdopodobnie ponad 40 osób cywilnych. Ofiary cywilne padły także we wsiach sąsiadujących z Hulą, gdzie przez ubiegłą noc trwały zacięte walki między Izraelczykami a Hezbollah. Premier Libanu Fuad Siniora, który wystąpił dzisiaj w Bejrucie na zebraniu arabskich ministrów spraw zagranicznych, mówiąc o tej masakrze, rozpłakał się. Powiedział także, że od początku wojny w Libanie zabitych zostało ponad 1000 osób cywilnych. Lotnictwo izraelskie bombarduje dzisiaj Liban praktycznie bez przerwy. Bombardowany jest wschód i południe kraju, a także południowe przedmieście Bejrutu, szyicki bastion Hezbollah. Zginęły tam dotychczas 33 osoby. W Tir, portowym mieście oddalonym o 83 km na południe od Bejrutu, zawalił się blok trzech domów, grzebiąc pod sobą co najmniej 5 osób. Tir jest w tej chwili odcięty od reszty Libanu, ponieważ ostatni most na rzece Litani, dzięki któremu docierała pomoc humanitarna, został częściowo zniszczony przez izraelskie lotnictwo. Ofiary padły także w Gasanie, gdzie nalot izraelski spowodował zawalenie się domu mieszkalnego. 4 libańskich cywilów zginęło. Giną także mieszkańcy Izraela. Wczoraj od rakiet Hezbollah zginęło 15 Izraelczyków, w tym 12 żołnierzy. Dziś rano w Galilei jedna osoba została ranna. W reakcji na te wydarzenia premier izraelski Ehud Olmert i minister obrony Amir Peretz zebrali gabinet wojenny i udali się wspólnie na granicę libańską na konsultacje z dowódcami Cahalu. Po tych dwóch zebraniach nie wydano żadnego komunikatu. Według jednakże źródeł nieoficjalnych Peretz opowiedział się za ofensywą Cahalu aż do rzeki Litani, 20 km od granicy izraelsko-libańskiej. Dziennik Haaretz pisze, że armia izraelska zamierza atakować infrastruktury strategiczne i symbole władzy libańskiej. Kraje członkowskie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, którym nie udało się jak do tej pory zatrzymać eskalacji wojennej na Bliskim Wschodzie, chcą tymczasem wynegocjować porozumienie w sprawie rezolucji mającej na celu zakończenie walk i rozmieszczenie w Libanie sił międzynarodowych. Liban jednakże odrzucił projekt rezolucji przygotowany przez Francję i Stany Zjednoczone. Zarzuca mu bowiem, że nie żąda on natychmiastowej ewakuacji oddziałów izraelskich. Przeciwko tak sformułowanemu projektowi opowiedzieli się także szefowie dyplomacji 22 krajów Ligi Arabskiej, zebrani dzisiaj w Bejrucie, popierając siedmiopunktowy plan opracowany przez premiera Libanu Fuada Signore. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush zapowiedział, że Waszyngton będzie współdziałał ze swoimi partnerami w celu jak najszybszego opracowania rezolucji. Powtórzył także, że za konflikt w Libanie odpowiedzialność ponoszą Hezbollahowie. Po odrzuceniu przez Liban projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa, Francja jest w niełatwej sytuacji. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Współuczestnicząc w przygotowaniu projektu rezolucji ze Stanami Zjednoczonymi, Paryż występował jako obrońca sprawy libańskiej. Musi teraz ustosunkować się do faktu, że Bejrut domaga się wprowadzenia do tekstu poprawek. Przedstawiciel francuskiego MSZ-u poinformował, że propozycje Libanu są przez Francję uważnie rozpatrywane. Jednym z głównych żądań Libanu jest wycofanie sił izraelskich z jego terytorium od razu po wygaśnięciu walk z siłami Hezbollah. Francuski rzecznik Denis Simoneau powiedział, że Paryż zastanawia się razem z innymi krajami Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak uwzględnić żądania Libanu. Trzeba działać szybko, zaznaczył rzecznik. Według źródeł ONZ jutro mają się zebrać w jego nowojorskiej siedzibie ministrowie spraw zagranicznych szeregu krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa, aby rozmawiać o projekcie rezolucji. Będzie obecna amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice.
Projekt rezolucji odrzucony został także przez Syrię i Iran, kraje, które aktywnie wspierają Hezbollah. Syria, wyrzucona z Libanu 15 miesięcy temu przez Libańczyków i pod naciskiem mocarstw zachodnich, wróciła dzisiaj triumfalnie na bliskowschodnią scenę.
To prawdziwy paradoks historii. Przez ponad rok władze Syrii były izolowane, a nawet otwarcie podejrzewane o zorganizowanie zamachu na premiera Libanu Haririego. Dziś syryjski minister spraw zagranicznych Walid Mualem powrócił do Bejrutu po raz pierwszy od czasu niechlubnego wycofania wojsk swego kraju z Libanu, mimo że w międzyczasie Damaszek zacieśnił sojusz z ruchem Hezbollah i z Teheranem. Większość libańskich deputowanych protestowała wprawdzie przeciwko tej wizycie, ale syryjskiego ministra przyjął ten sam premier Signora, który rok temu atakował Syrię. Mualem złożył po przyjeździe do Bejrutu szereg wojowniczych wypowiedzi. Prezydent Assad powiedział natomiast sekretarzowi generalnemu ONZ przez telefon, że Syria poprze każdą decyzję Libanu, aby uśmierzyć konflikt między Izraelem a Hezbollahami. Szef tych ostatnich, Hassan Nasrallah, stał się tymczasem w Syrii gwiazdą ruchu oporu. Jego portrety, nagrania, przemówień, żółte flagi są wszechobecne w Damaszku. Izraelski minister do spraw ochrony środowiska Gideon Ezra mówił w wywiadzie dla dziennika Haaretz o ewentualności fizycznej likwidacji przywódcy Hezbollahów. Jeden z przywódców francuskiej partii socjalistycznej, Jacques Lang, wyjeżdża za dwa dni do Syrii, aby się spotkać z prezydentem Assadem. Lang powiedział dziś w imieniu partii socjalistycznej, że żaden kraj, a zwłaszcza Syria, nie powinna być odsunięta od ewentualnego porozumienia w sprawie Bliskiego Wschodu.
Mówię Paryż, Radio France Internationale, ostatnie wiadomości z Iraku, Piotr Kamiński.
Prezydent Iraku, Jalal Talabani, zapewnił, że Irak nie jest terenem wojny domowej, pomimo krwawych starć międzywyznaniowych. Prezydent wygłosił ten pogląd na wspólnej konferencji prasowej z generałem George'em Kazejem, dowódcą sił amerykańskich w Iraku. Talabani zapewnił, że liczne partie polityczne są przeciwne takiej wojnie, cytując konserwatywny blok szyicki, Zjednoczony Sojusz Iracki, premiera Nuriego al-Maliki oraz główną formację sunnicką Front Porozumienia. Liczni przedstawiciele zachodni, w tym ambasador Wielkiej Brytanii, wyrazili przekonanie, że istnieje prawdopodobieństwo takiej wojny. Od początku roku starcia, zamachy i porwania na tle wyznaniowym pochłonęły tysiące ofiar. Zaczęło się zaś od lutowego zamachu na szyickie mauzoleum w sunnickim mieście Samara. Prezydent Talabani jest zdania, że władze irackie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo w kraju już w przyszłym roku. AFP przypomina, że na razie tylko jedna z 18 prowincji kraju jest kontrolowana przez irackie siły bezpieczeństwa. Dzisiaj w szyickiej dzielnicy radykałów, tak zwanym Sadr City, od nazwiska ich przywódcy Moktady Sadra, doszło do kolejnych ostrych starć sił irackich wspieranych przez Amerykanów z szyickimi bojówkami.
Sadr City uważa się za siedlisko szyickich, antysunnickich szwadronów śmierci.
Pacyfikacja miasta ściągnęła do Bagdadu dalszych 3,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich.
Tu Paryż i ostatnia już wiadomość dziennika. Francuska organizacja pozarządowa Akcja Walki z Głodem postanowiła zawiesić swój program dla Sri Lanki i rozważyć dalszą swą obecność na wyspie po tym, jak na wschodzie kraju zamordowanych zostało 15 jej pracowników. Znalezieni oni zostali w gruzach swego biura w Mutur, skąd po gwałtownych walkach z armią rządową wycofali się separatyści z organizacji Tygrysów Wyzwolenia Elamu Tamilskiego. 15 pracowników Akcji Walki z Głodem, którzy byli obywatelami Sri Lanki, zabitych zostało strzałem w głowę. Colombo zapowiedziało wszczęcie oficjalnego śledztwa. Wojsko rządowe dokonało tymczasem nowych bombardowań na północnym wschodzie Sri Lanki. Jak przypomina AFP, od 26 lipca rebelianci tamilscy i siły rządowe walczą o kontrolę kanału irygacyjnego Mamvilaru. Od początku starć zabitych zostało ponad 425 osób. Wczoraj ugrupowanie Tygrysów Tamilskich zapowiedziało, że nowe ataki lotnictwa i artylerii będą uważane za deklarację wojenną. Teoretycznie na Sri Lance ciągle obowiązuje zawieszenie broni zawarte w lutym 2002 roku. Od początku konfliktu w 1972 roku w walkach w dawnym Ceylonie zginęło ponad 60 tysięcy osób. Mówi Paryż Radio France International. Prasę paryską przejrzał dzisiaj dla Państwa Piotr Kamiński.
Polska obaliła karę śmierci w roku 1997, ale jej przywódcy nie tracą nadziei na jej przywrócenie, pisze w Le Figaro Ariel Tedrel. Bracia Kaczyńscy zapowiedzieli dyskusję, której celem jest zmiana Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, by dopuściła ona najwyższy wymiar kary. Z czasem Europa zmieni zdanie, zapewnia polski prezydent. Jego sojusznicy polityczni poszli jeszcze dalej. LPR, skrajna prawica, proponuje zebrać 500 000 podpisów pod petycją żądającą kary śmierci dla pedofilów, morderców, twierdząc, że europejskie ustawodawstwo jest anachroniczne. Czym dowodzi, dodajmy na marginesie, że nie wie, co znaczy słowo anachroniczne, ale to koniec marginesu. Przywódca populistycznej samoobrony Andrzej Leper, minister rolnictwa, opowiedział się stanowczo za karą śmierci i za zmianą europejskiego ustawodawstwa. Czy polskie władze zapomniały, iż kara śmierci została obalona we wszystkich krajach Unii, pyta Le Figaro, a abolicja stanowi nawet jeden z podstawowych warunków przyjęcia do niej. Komisja Europejska nie kryła poruszenia, podkreślając absolutną sprzeczność między karą śmierci a przynależnością do Unii i nie wyklucza sankcji, jeżeli Polska posunie się do zmiany swojego ustawodawstwa. René van der Linden, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu, zareagował jeszcze bardziej twardo, kierując list do prezydenta Kaczyńskiego, w którym podkreśla, że przywrócenie kary śmierci byłoby otwartym atakiem na wspólne wartości. W czasie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w zeszłym roku bracia Kaczyńscy, którzy występowali w roli rycerzy walki z korupcją i przestępczością, uczynili z kary śmierci jeden z tematów kampanii wyborczej. W obliczu nadchodzących na jesieni wyborów samorządowych mają zapewne nadzieję, że otwarcie takiej debaty okaże się korzystne. Nie ma tu żadnej pewności, gdyż o ile, jeśli wierzyć sondażom, Polacy są w większości przychylni karze śmierci, bardziej ufają instytucjom unijnym od 53 do 56% niż własnemu rządowi 22%. Nowa krucjata Kaczyńskich może natomiast jeszcze bardziej zaszkodzić reputacji Polski w Europie. Bliźniaków bardzo to niepokoi, winę za to zrzucają zaś na środki masowego przekazu. Mianowali więc pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw ochrony i promocji wizerunku Polski w świecie. Według Gazety Wyborczej, pisze Le Figaro, urzędnik ten będzie miał za zadanie kontrolować prasowe artykuły publikowane w prasie polskiej i zagranicznej. Zapytany o ten projekt były minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski, postać powszechnie szanowana, odważył się powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno Polska była doskonale postrzegana na świecie. A co jej dzisiaj zagraża, to głupota i ignorancja, czytamy w Le Figaro. Nie chodzi już o to, czy ktoś jest syjonistą, antysyjonistą czy arabofilem, pisze w tymże Le Figaro Guy Sormand. Ani o zajmowanie efektownej pozy po właściwej stronie, jeżeli na Bliskim Wschodzie taka strona istnieje. Ograniczmy się do faktów, którym trudno zaprzeczyć. Po pierwsze, w oczach świata arabskiego istnienie Izraela jest nie do przyjęcia. Wszystkie dyplomatyczne dokumenty i deklaracje uznające Izrael, w to nie uznaję, ale się nie zgadzam, uzyskane pod przymusem, zniknęłyby natychmiast, gdyby zniknął przymus. Izrael uważany jest za kolonię, przyczółek imperium, historyczną aberrację. Dla Arabów zagłada odbyła się gdzie indziej, a żydowska metafizyka jest im obca, gdyż tylko islam jest prawdą. Po drugie, państwa arabskie nigdy nie zrezygnowały z likwidacji Izraela, zmieniała się tylko metoda. Hezbollah wprowadził innowacje, uznając nieskuteczność dotychczasowej gerilli. Tym razem Izrael ma do czynienia z nowoczesną, dobrze wyposażoną armią, dysponującą geograficznym oparciem w południowym Libanie. Wymazanie Izraela z mapy to nie tylko wschodnia retoryka, gdyż Hezbollah i jego irański patron Ahmadinejad zgromadzili potem ośrodki i trudno nie brać ich serio. Są też i dalej sięgające ambicje, takie jak kontrola nad Libanem i koalicja państw szyickich. Obserwujemy wielką polityczną i religijną rewolucję szyicką, a w rewolucjach fanatycy zawsze wygrywają z umiarkowanymi. Po trzecie, ciągnie Guy Sormand w Le Figaro, decydującą rolę odgrywają tu Stany Zjednoczone i tylko one. Bez ich pomocy Izrael zostałby unicestwiony już w czasie wojny Jom Kippur w roku 73, a przetrwał dzięki ich poparciu, ponieważ kraje arabskie wiedzą, jak daleko mogą się posunąć, nie ściągając na siebie amerykańskiego gniewu. Kolejny niezbity fakt to odpowiedź na pytanie, dlaczego od 60 lat to maleńkie państewko skupiło na sobie całą nienawiść arabsko-muzułmańską. Hasan II, zmarły król Maroka, mówił z ironią, że antysjonizm to afrodyzjak świata arabskiego. To w tym świecie jedyny dozwolony oficjalnie powód masowych wystąpień, jedyna więź społeczna. Po piąte, marksistowsko-leninowskie interpretacje ekonomiczne tego konfliktu nie wyjaśniają niczego. Izrael nie ma ropy ani żadnego bogactwa poza pracą swych obywateli. Podbój Izraela przez Arabów przyniósłby im wyłącznie korzyść symboliczną. Ci, co sądzą, że u podłoża leży ropa naftowa, są spóźnieni o całe stulecie. Czy chodzi o wojnę cywilizacji z Izraelem jako wysuniętą placówką Zachodu? Takiej tezy bronią islamiści. Jest to jednak parawan, za którym kryje się konflikt znacznie poważniejszy między islamem oświeconym a fundamentalistami. Nie wiem, kończy Guy Sormand w Le Figaro, czy wojna ta określi przyszły los świata muzułmańskiego i jego stosunków z Zachodem. Przyjdzie pewnie jakieś zawieszenie broni, ale pokoju nie będzie jak nie było. Większe nadzieje wiązać należy z wolnymi wyborami w Iraku, Bahrajnie i Kuwejcie. Przepowiadają one bowiem wyzwolenie Arabów przez nich samych i nową przyszłość. Inshallah. Ponadto Francja pasjonuje się sportem w jego miłych i niemiłych aspektach. Wprawdzie budapeszteńskie Mistrzostwa Świata przyniosły piękne zwycięstwa dwóm paniom, Polce Otylii i Francuzce Laurze Manodou, która pobiła własny rekord świata i sama zgarnęła 7 medali. Le Monde nie widzi w tym jednak dostatecznych powodów do radości, wyliczając całą serię skandali, jakie wstrząsnęły sportem światowym. We Włoszech 4 wielkie kluby piłkarskie, w tym turyński Juventus, padły ofiarą paskudnych afer korupcyjnych. Zidane opuścił boisko i karierę z czerwoną kartką. Rekordzista świata na 100 metrów, Justin Gatlin, wpadł na dopingu, podobnie jak tegoroczny zwycięzca Tour de France, Floyd Landis. Obaj wykręcali się wręcz groteskowo, przy czym właśnie ukazały się rezultaty drugiego kontrolnego badania Landisa, potwierdzające pierwsze z nich, co może przynieść pierwszą w dziejach tej imprezy dyskwalifikację zwycięzcy. Doping, korupcja i przemoc, pisze Le Monde. W świecie sportu to nic nowego. Najgorsze jest jednak to, że odium spada na najlepszych i najsławniejszych. Zidanowi przyznano wprawdzie we Francji okoliczności łagodzące. Gatlin i Landis zaś już zostali zwolnieni przez swoich sponsorów i nie mogą liczyć na taką wyrozumiałość. Dziennik obawia się, że wszechogarniające podejrzenie odwróci widzów od międzynarodowych starć sportowych. Nadejdzie dzień, pisze Le Monde, gdy ludzie nie będą chcieli oklaskiwać oszustów. To chyba bardzo optymistyczna prognoza.
Tu Paryż. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Parlament Europejski jest na wakacjach do 28 sierpnia. Przewodniczący parlamentu, Josep Borrell, ogłosił jednak komunikat potępiający aresztowanie przez armię izraelską Aziza Dowejka, przewodniczącego Parlamentu Autonomii Palestyńskiej. Został on zatrzymany w minioną sobotę w ramach izraelskiej operacji przeciwko 64 politykom islamskiego ruchu Hamas. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego domaga się natychmiastowego uwolnienia Aziza Dowejka. To samo żądanie wysunął przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu René van der Linden. Uwolnienia Dowejka domagają się także członkowie Europejskiego i Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego można znaleźć czarną listę przewoźników lotniczych i prawa pasażera linii lotniczych. Temat na czasie podczas letnich wakacji. Jeśli chodzi o listę linii lotniczych, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, powinni ją przekonsultować podróżnicy wybierający się do Afryki lub Azji. Znalazły się bowiem na niej linie lotnicze takich krajów jak Liberia, Demokratyczna Republika Konga, Kazachstan i tajlandzkie linie Phuket Airlines. Czarna lista jest aktualizowana co kwartał, więc warto ją regularnie przeglądać. Warto też mieć w pamięci prawa pasażera linii lotniczych wzmocnione z inicjatywy Unii Europejskiej. Podróżujący ma prawo do pomocy, noclegu oraz rekompensaty pieniężnej w sytuacjach odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu, opóźnień i utraty bagażu. Szczegóły, łącznie z wysokością rekompensaty, znajdą Państwo na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego europarl.eu. W razie odmowy zadośćuczynienia ze strony przewoźnika, pasażer powinien natychmiast wnieść skargę do biura obsługujących lot linii lotniczych. Unia Europejska zabiega również o prawa pasażerów niepełnosprawnych. Wedle nowych przepisów nie można odmówić pasażerom przewozu, dlatego że są niepełnosprawni, a w razie trudności należy im zapewnić możliwą do przyjęcia alternatywę. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w połowie 2008 roku, ale wiele linii lotniczych i lotnisk już zapewnia wszelkie formy pomocy. O specjalnych potrzebach należy jednak poinformować 48 godzin przed odlotem. Wśród rozmaitych form dyskryminacji nie przewiduje się jednak sytuacji palaczy. Pewna irlandzka firma wykluczyła palaczy w ogłoszeniu w sprawie pracy. Brytyjska eurodeputowana Catherine Steeler zwróciła się do komisarza do spraw zatrudnienia Vladimira Spidli z prośbą o odpowiedź, czy jest to legalny tryb postępowania w świetle unijnego prawodawstwa. Jak najbardziej, odpowiedział Spidla. Traktaty europejskie zakazujące dyskryminacji wobec pracy z powodu wieku, płci, pochodzenia etnicznego czy religii nie uwzględniają przypadku palacza. Lider Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych John Monks przyznał, że Komisja Europejska ma rację, ale zauważył, że taka interpretacja może prowadzić do nadużyć. Najgłośniej zaprotestowały stowarzyszenia walki z nałogiem tytoniowym we Francji i w Belgii, twierdząc, że nie dążyły do tego, by palacze byli pozbawieni pracy z racji palenia. Sprawa jest jednak delikatna. Wiadomo bowiem, że koegzystencja palących i niepalących w miejscach pracy jest coraz trudniejsza. W odpowiedzi na interpelację poselską brytyjskiej eurodeputowanej komisarz Spidla zauważył, że Komisja Europejska gorąco popiera zakaz palenia tytoniu w miejscu pracy, gdyż przyczynia się on do ochrony zdrowia zarówno palących, jak i niepalących, a także pomaga palaczom w wyzbyciu się nałogu. I na zakończenie wiadomość dotycząca Sri Lanki. Komisja Europejska wyraziła najgłębsze oburzenie z powodu zamordowania w tym kraju 15 pracowników francuskiej organizacji pozarządowej Akcja Walki z Głodem. Komisja wzywa władze Sri Lanki do wszczęcia śledztwa i do podjęcia negocjacji z tamilskimi rebeliantami. RFI, la radio
du monde. Mówi Paryż. Pora na kronikę ekonomiczną dzisiaj w opracowaniu Wojciecha Sikory.
W bilansie płatniczym francuskiego państwa turystyka zajmuje pierwsze nadwyżkowe miejsce i dzieje się w niej relatywnie dobrze. Jak wynika z opublikowanych w końcu ostatniego tygodnia danych francuskiego urzędu do spraw turystyki, Francja ciągle dzierży palmę pierwszeństwa w turystyce. Jest najbardziej odwiedzanym na świecie krajem. Wyprzedza Hiszpanię i Stany Zjednoczone. 76 milionów turystów w roku 2005 oznacza jednak tylko niewielki wzrost o 1,2% w stosunku do 2004 roku. Więcej natomiast wzrosły przychody z zagranicznej turystyki w sumie o 34 miliardy euro, a to oznacza 3,5% wzrost. Te wyniki Francja zawdzięcza nie tylko swoim turystycznym atrakcjom. Znaczący wpływ miało na nie otwarcie się nowych państw, których obywatele nie mieli dotychczas żadnych lub prawie żadnych możliwości podróżniczych. Najbardziej chodzi tu oczywiście o Chińczyków, ale nie tylko. Liczba przybyszów z całej Azji i Oceanii wzrosła aż o 26%. Miesięcznie z francuskich hoteli korzystało około 50 tysięcy dalekowschodnich podróżników, pozostawiając w nich przeciętnie 75 euro za dobę. Azjatyccy turyści okazali się hojniejsi od europejskich, którzy pozostawiali przeciętnie tylko 50 euro dziennie. A najbardziej hojni ze wszystkich, wręcz rozrzutni, byli Japończycy, prawie 205 euro dziennie, za nimi Amerykanie 163 euro. Dopisali jednak nie tylko Azjaci. Liczba amerykańskich turystów wzrosła o 5,6%, Kanadyjczyków o 11,5%, inne nacje z kontynentów amerykańskich jeszcze lepiej, o blisko 22% więcej. To z powodzeniem wyrównało niewielki spadek turystycznej klienteli europejskiej o 0,4 mniej w 2005 niż 2004 roku. Przy czym Europejczycy to największa w liczbach grupa. Relatywnie mniej przyjeżdżało Niemców, o prawie 4%, ale i tak byli oni na drugim miejscu spośród europejskich turystów odwiedzających Francję. Nad Sekwanę przyjechało ich 13 200 000, więcej było tylko Brytyjczyków, blisko 15 milionów. Na trzecim miejscu znaleźli się Holendrzy z 11,5 milionami turystów. Dopisali również Hiszpanie i Skandynawowie, o ponad 5% więcej jednych i drugich. Pomimo silnego euro, to jednak nieeuropejscy turyści przyczynili się najwięcej do zwiększenia turystycznych przychodów Francji. Stanowią oni jedynie 10% wszystkich zagranicznych turystów, ale przynoszą aż 30% dochodów. 2 700 000 Amerykanów wydało we Francji 4,5 miliarda euro. Dla porównania Niemcy, których na terytorium francuskie trafiło kilka razy więcej, 13 milionów, pozostawili jedynie 3 800 000. Można powiedzieć, że kondycja francuskiej turystyki jest dobra, jednak ocenę tę trzeba zrelatywizować, bowiem światowa turystyka rozwija się jeszcze lepiej. Światowa Organizacja Turystyki szacuje wzrost w tej dziedzinie w skali globu w 2005 roku na 5,6%. Francja ze wzrostem 1,2% jest zatem daleko w tyle. Paryż nie najlepiej wypada również na tle innych europejskich krajów. Wzrost w Europie wspomniana organizacja szacuje bowiem na 4%. Jeżeli tak dalej pójdzie, wspomnianą na początku palmę pierwszeństwa Francja odda w 2020 roku Chinom. Światowa Organizacja Turystyki prorokuje, że do państwa środka w owym roku przybędzie 130 milionów turystów.
Paryż, Szerefi. Kiedyś Hugues Offray śpiewał Santiano, dzisiaj zaśpiewa je dla Państwa Laurent Voulzy. Przypominam, że nagranie pochodzi z jego ostatniej płyty, nagranej w czerwcu tego roku, tytuł płyty La Septième Vague, a na płycie znalazły się utwory, które Laurentowi Voulzy przypominają lata jego młodości i wakacje z tych lat.
C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseos, Santillano, 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot, Iseos, Santillano. D'y penser, j'avais le
to piosenka na lato. A teraz Eureka Piotra Rosochowicza.
Instytut Nowoczesnych Technologii w znanej skąd inąd miejscowości holenderskiej Delft opracował nowy skuter, który do poruszania się stosuje nowy rodzaj energii mieszanej, wodór akumulator. Osiągi tego nowego modela są takie same jak skuterów dotychczasowych, jednak nie wydziela on podczas poruszania się ani jednego grama substancji zanieczyszczającej powietrze. Autorem projektu jest grupa doktora Krina Bumana. Średnia prędkość takiego skutera to około 30 km na godzinę. Zapewniają duży akumulator, a jego ładowanie ma miejsce podczas postoju i następuje przy pomocy małej baterii wodorowej. Stosunkowo niska średnia prędkość pojazdów w centrum Londynu, na przykład zaledwie 5 km na godzinę, wynika zdaniem wynalazcy z dużej ilości świateł i długiego właśnie zatrzymywania się skutera. Jak wiadomo, każde hamowanie stanowi stratę energii, która głównie zamienia się na energię cieplną w hamulcach i kołach pojazdu. I zamiast tę energię tracić, można ją wykorzystywać. Wspomniany skuter zużywa tę normalnie traconą energię hamowania do ładowania akumulatorów, przetwarzając w ten sposób największy minus ekologiczny transportu publicznego w ekologiczny plus. I w zależności od ruchu ulicznego, tego rodzaju odzysk bezpowrotnie traconej energii może sięgać nawet 20%. Omawiany, opracowany w holenderskich laboratoriach skuter może osiągać maksymalną prędkość 65 km na godzinę i ma zasięg samodzielnego poruszania się około 200 km. Jego plusem jest też zamocowanie silnika przy przednim kole, co pozwala m.in. na wprowadzenie biegu przedniego i wstecznego. Najbardziej delikatnym urządzeniem jest doładowywacz akumulatora na wodór i to właśnie nad jego ulepszaniem pracuje obecnie w Delft ekipa doktora Baumana. 220 km na południowy zachód od Johannesburga w prowincji Free State powstaje pierwsza w Republice Południowej Afryki wielka fabryka bioetanolu. Do roku 2010 prywatna firma Ethanol Africa zamierza jeszcze wybudować 7 innych, a docelowym produktem, jaki mają one produkować, jest biopaliwo. W RPA produkt ten nosi już oficjalną nazwę E10 i zawiera 10% alkoholu etylowego. Jest to pierwsza na Czarnym Lądzie fabryka tego rodzaju, produkująca domieszki do paliw na bazie zbóż. Fabryka bioetanolu będzie chodziła na pełnych obrotach gdzieś pod koniec przyszłego roku. Przewiduje się, że będzie ona produkować z około 1200 ton kukurydzy około 500 000 litrów bioetanolu dziennie. Po skonstruowaniu wspomnianych 7 fabryk bioetanolu będzie go produkowanych rocznie w RPA ponad 1 200 000 litrów rocznie z 3 000 000 ton zbieranej tam kukurydzy. Zaspokoi to około 80% potrzeb na biopaliwo E10 w RPA. Co roku tysiące ton zużytych baterii i akumulatorów trafia na śmietnik, pomimo faktu, że zawierają one tak niebezpieczne metale ciężkie jak rtęć, ołów czy kadm. Parlament Europejski wraz z Radą Europy i Komisją Europejską podjęły wspólną dyrektywę, według której państwa członkowskie 25 zobowiązują się do wycofywania z rynku i utylizacji zużytych baterii, ograniczenia stosowania w bateriach i akumulatorach metali ciężkich oraz do umożliwienia zbiórki, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania wszelkich odpadów pochodzących z baterii i akumulatorów oraz doprowadzania do poprawy ich wydajności ekologicznej. Do 2012 roku w państwach członkowskich trzeba będzie zebrać co najmniej 1/4 sprzedanych baterii, a w roku 2016 45%. Obecnie największy poziom odzyskiwania uzyskiwali Belgowie – 59%, potem idą Szwedzi – 55% i Austriacy – 44%. We Francji zebrano zużytych baterii zaledwie 16%. Porozumienie to przewiduje wprowadzenie zakazu produkowania baterii o zawartości większej od 0,5% rtęci i 0,2% kadmu. Parlament Europejski wymógł, aby dystrybutorzy baterii i akumulatorów umożliwiali użytkownikom pozostawianie zużytych baterii w ich punktach sprzedaży, niezależnie od tego, gdzie je kupili. Producenci powinni ponosić koszty zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszystkich zebranych baterii po odliczeniu zysku ze sprzedaży odzyskanych materiałów. Producenci będą musieli także ponosić koszty kampanii informacyjnej klientów. W przybliżeniu w roku 2002 na rynku 15 Unii Europejskiej sprzedano prawie 160 tysięcy ton baterii i akumulatorów dla osób prywatnych i prawie 190 tysięcy ton dla przemysłu. Dyrektywa ta ma wejść w życie z dniem opublikowania, a poszczególne państwa europejskiej 25 będą miały 2 lata na jej wdrożenie.
Była to Eureka Piotra Rosochowicza. Do mikrofonu proszę teraz Krzysztofa Rutkowskiego.
100 lat temu urodził się w Kownie wielki filozof Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, filozof z Kowna, wytrwały tropiciel ludzkiej twarzy, litewski Żyd, recytujący przepiękną Ruszczyzną Eugeniusza Oniegina w całości. W Paryżu wykładający do śmierci Biblię i Talmud w École Normale Israélite Orientale, najprzenikliwszy, zdaniem wielu, czytelnik i interpretator Martina Heideggera. Starszy sierżant Emmanuel Levinas stał się Francuzem z wyboru w roku 1931. Jego rodzina najpierw uciekła z Litwy na Ukrainę przed Niemcami w czasie I wojny światowej, a później z Ukrainy do Francji przed bolszewikami, którzy religię zbudowali z antysemityzmu, tak twierdził Levinas. Po klęsce Francji Levinas trafił do niemieckiego stalagu 11B. Pracował jako drwal. Na mundurze przyszyto mu żółtą gwiazdę, ale ochroniły go od śmierci przestrzegane konwencje geneskie. W stalagu Levinas napisał jedno z podstawowych swoich dzieł o egzystencji i egzystującym, w którym po raz pierwszy bezsenność stała się podstawą jego filozofii. Bezsenność, choroba piękniejsza niż śmierć. W napisanej w niewoli książce Levinas przypomniał, że dla Arystotelesa początek wszelkiego filozofowania kryje się w zdziwieniu, a dla niego w bezsenności. Bezsenność to rękojmia niespokoju, gwarant ruchu, otwarcie ku nieskończoności. Bezsenność stała się dla Levinasa siostrzycą wygnania. Bezsenność towarzyszy włóczędze pielgrzymowi bezdomnemu. Na pewno Levinas nie znał poematu polskiego poety Edwarda Stachury, bo poemat ten jeszcze na papierze nie istniał, a poeta biegał boso w kusej koszulinie po francuskich łąkach w departamencie Izery. Ale gdyby znał, to pewno by powtarzał te wersy poety Stachury. Szedłem, szła też narośl, co we mnie, rosła jak pochód triumfalny, jak bluszczu obłęd po akacji. Blado w nowiu świeciła sprzączka u pasa. W pełni w nocy drogę torował mi szum ponad głową, na powierzchnię płynąca nurtu żywota. Szedłem niepomny, ani przyszłych, ani przeszłych do przejścia dni. Takim mnie przywaliła ciężarem najbłahsza chwilka, że czułem jak dudni byt, gdzieś blisko, bliziuteńko. Levinas, wywodząc podstawę filozofowania z bezsenności, wyszedł na uparte i uciążliwe poszukiwanie bliźniego. Spotkanie wydarzyć się może w drodze do Damaszku albo do Potęgowej. Spotkanie z kim? Z bezbronnym obliczem innego. Emmanuel Levinas wrócił ze stalagu ze spuszczoną głową powoli i dowiedział się, że Niemcy zastrzelili mu na Litwie ojca, matkę i dwóch braci. Wtedy przyrzekł sobie, że już z bezsennej Drogi Mlecznej nigdy nie zejdzie. W jego bezsennym myśleniu hermeneutyka Talmudu i hermeneutyka Biblii zespoliła się w wiersz o miłości bliźniego, w dwie metafory o możliwościach podróżowania wpisane na wieki w kulturę śródziemnomorską. Pierwsza metafora wysławia w tysiącach różnych wariantów mit Odysa. On wyrusza w drogę, żeby do Itaki powrócić i w końcu rzeczywiście wraca. Druga przedstawia Abrahama idącego przed siebie na drogę wygnania, z której powrotu nie ma, o czym wie najlepiej Achasferus i wszyscy Żydzi wieczni tułacze cierpiący na bezsenność. Talmudysta Levinas o tak głębokiej wrażliwości chrześcijańskiej, że nie jeden purpurat winien się zarumienić, przeciwstawił Exodus Odysei. Mit wiecznego powrotu, gęźbie wygnańczej bezsenności w nieskończonej drodze. Spokój i taki szaleństwu całej jaskrawości.
Thank you.
zakończenie Agnieszka Kumor zaprasza Państwa na szósty i ostatni już odcinek opowieści o Jacques Brelu.
Magazyn w redakcji Agnieszki Kumor pod tytułem Jacques Brel. Odcinek szósty i ostatni. Kim był ten człowiek, Jacques Brel, który w wywiadach powtarzał często, nie wiem, być może, zastrzegał się, że takie jest moje zdanie. Który na pytanie o to, co ma do przekazania młodym, odpowiadał żartem, że od przekazywania wiadomości są listonosze, a on robi co może, by przeżyć swoje życie jak najbardziej w zgodzie z samym sobą. Jednak świadectwo jego życia, choć nie miał nigdy ambicji, żeby stało się dla kogokolwiek modelem, fascynuje do dziś. Jego piosenki są źródłem siły dla tych, którzy nie zgadzają się na zastany porządek tego świata, nie wybaczają mu jego samoakceptacji, jego dobrego samopoczucia.
Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom? Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, et le fond de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
Et moi, je suis Sancho, 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 son valet, son fils, son frère. Sancho, son seul amigo, son seul suivant, mais pour toujours. Et j'en suis fier.
Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu flambe dans ma bannière. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote, sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi.
Et j'en suis fier.
D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
W życiu tym, co się naprawdę liczy, jest samo życie, mówił w rozmowie z Jacquesem Chancelem w 1973 roku, w przeddzień festiwalowej premiery Far Westu. Liczy się akt życia. To wiem na pewno. A celem życia? Bynajmniej nie śmierć, choć jest swego rodzaju sprawiedliwością. Starzenie się. Jesteśmy stworzeni po to, by się wspaniale starzeć i być w ciągłym ruchu. Więc jak żyć? Pyta go dziennikarz. Na stojąco?
De bouillant mouvement. Et ne jamais avoir la fatigue, parce que la lumière vous tombe sur la tête.
Żyć na stojąco i w ruchu, bez afiszowanego zmęczenia, to ostatnie to kwestia dobrego wychowania. Wiele jest spraw, które nas zatrzymują, ale najistotniejszym wydaje się być pokonanie samego siebie. Spróbować, iść, zobaczyć, przyjąć wszystkie konsekwencje swej decyzji, podjąć ryzyko ich realizacji, nie mając przy tym pretensji do nikogo, jeśli zbierzemy cięgi. Najważniejszy będzie fakt, że spróbowaliśmy. Ci, co nie próbują zobaczyć, nie mylą się nigdy. Inni szukają odpowiedzi i stają się fantastycznie pokorni w swych poszukiwaniach. Człowiek istnieje po to, by się ruszać, ewentualnie umrzeć w ruchu, ale nie stać nieruchomo.
Or, un homme s'est fait pour être mobile, ça je suis sûr de ça. Je suis incapable de vous le prouver, mais je suis sûr de cela. Un homme s'est fait pour bouger, c'est pas fait pour s'arrêter. C'est fait pour continuer, pour mourir en mouvement éventuellement. Mais ça n'est pas fait. Tout le malheur vient de l'immobilité, toujours.
Gdy porównuje się wcześniejsze piosenki Brela z lat 53-60, wydają się być pełne światła, pełne życzeń dla świata i ludzi. Późniejsze zarzucają jakby to myślenie życzeniowe, a wchodzą w samo centrum ludzkiej słabości, zła, rozpaczy, upokorzenia. Czy zgorzkniałem? Odpowiada Brel w 64 roku. Nie, w żadnym wypadku. To słowo, które dla mnie nie istnieje. Na pewno znajdzie się wiele innych, którymi można by określić ewolucję mojej postawy wobec różnych problemów, ale na pewno nie zgorzknienie. Gdyby tak było, w ogóle przestałbym śpiewać. Inaczej bym to określił. Na początku byłem ja, po prostu z moimi 20 latami. Dziś staram się ustosunkować do świata, który mnie otacza. To wszystko. Siłę jego ekspresji porównuje się z dramaturgią Michela Gelderode, jego wielkiego współrodaka. Delikatność jego poezji, choć sam wolał mówić, że używa symbolu jak surrealiści flamandzcy, ale bynajmniej nie jest poetą, stawiano na równi z tekstami François Villona. Wiersz i piosenka to nie to samo, mówił Brel. Wiersz napisano po to, by go czytać. Za piosenką musi stać żywy wykonawca. Jeśli moje ciało nie pomaga tekstowi, piosenka przestaje być sobą. I trzeba się temu oddać całkowicie. W istocie, po każdym koncercie można było wyrzymać nie tylko jego koszulę, ale i cały garnitur. Każde słowo reprezentuje dla mnie linię. Muzyka jest kolorem. Bardziej rysuje niż pisze. A robię to, prawdę mówiąc, tam, gdzie popadnie. I trzeba przyznać, że to ciężka robota. Piszę, bo odczuwam taką potrzebę. W swoich wywiadach Brel często podkreślał, że trzeba być świadomym tego, skąd się pochodzi. Gdzie był mój dom rodzinny? Nie po to, by się tym nadmiernie szczycić, ale by pamiętać swoje dzieciństwo. Dla mnie dzieciństwo, mówił, to zapach konfitur w domu mojej babci. By pamiętać swoje dziecinne marzenia i starać się je realizować z mniejszą lub większą porażką. Nie umiem określić, co to jest dorosły, czy w ogóle istnieje. To raczej postawa, bezruch, szarość. A co do tego, kim jestem? Belgiem i Flamandem.
Les Flamingons, chanson comique.
Co nie przeszkadzało mu wyrażać alergicznej wprost niechęci do fanatyków wszelkiej maści narodowej, religijnej czy politycznej.
J'ai deux mots à vous rire, il y a trop longtemps que vous me faites frire, à vous souffler dans le cul pour devenir autobus. Vous voilà corbate, mais vraiment rien de plus. Nazis durant les guerres et catholiques entre elles, vous oscillez sans cesse du fusil au missel. Vos regards sont lointains, votre humour est exsangue, bien qu'il y ait des rues à Gand qui pissent dans les deux langues. Tu vois, quand je pense à vous, j'aime que rien ne se perde. Messieurs les flamingants, je vous emmerde.
Nad Morzem Śródziemnym mówisz dziewczynie kocham i to wystarcza. W szarym, płaskim krajobrazie Flandrii, gdzie pada dziś i będzie padać jutro, musisz to wykrzyczeć. Ludzie krzyczą, gdy ich coś boli, mówił Brel, albo gdy czują się zagrożeni, no chyba, że sprzedają gazety. Czemu krzyczę w swoich piosenkach? Bo odczuwam ból różnych rzeczy, dlatego krzyczę. bo czuję, jak bardzo dziś brak czułości. Miłość to pasja, jest niezbędna, ale czasem ulata. To, co pozostaje, co naprawdę trwa, to czułość. Niczego nie żąda, niczego nie oczekuje w zamian. Chyba to, co nazywam miłością w swoich piosenkach, to w rzeczywistości czułość.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux, tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui brillent, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement il fuit sans se retourner. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre. Ça y est.
Gdy pytano go, kim jego zdaniem jest artysta, Jacques Brel odpowiadał: to ten, którego bolą inni. Sprawiają mu ból, ale równocześnie tworzą część niego samego. A talent, och, to po prostu chęć zrobienia czegoś i całe życie na realizację tego pragnienia.
Puisque te voilà, te voilà.
I tak pożegnaliśmy się z Jacquesem Brelem. Był to szósty i ostatni już odcinek audycji Agnieszki Kumor. Przed zakończeniem naszego programu przypomnę Państwu najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Izraelska ofensywa w Libanie znowu się dzisiaj nasiliła. W bombardowaniach na wschodzie i południu kraju zginęło co najmniej 33 Libańczyków. W reakcji na ostrzał terytorium Izraela przez Katiuszę Hezbollah, premier izraelski Ehud Olmert i minister obrony Amir Peretz zebrali gabinet wojenny i udali się wspólnie na granicę izraelsko-libańską na konsultacje z dowódcami Cahalu. Izraelski dziennik Haaretz zapowiedział ze swej strony likwidację szefa Hezbollah, szejka Nasrallaha. W Nowym Jorku dojść ma jutro do spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa. Przedmiotem obrad będzie projekt rezolucji w sprawie zawieszenia broni w Libanie. I to wszystko w naszej audycji. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.